Drodzy bracia i siostry, witam nas wszystkich na dzisiejszym zebraniu, którego częścią pierwszą będzie wykład. Wykład oparty będzie tym razem na Ewangelii, dokładnie Ewangelii Jana. Nazwałem go Dobry Pasterz, Ewangelia Jana 10 rozdział od 1 do 18, czyli to wszystko, co nasz Pan powiedział o dobrym pasterzu, o sobie, o dobrym pasterzu, mając na myśli siebie. To była taka pewna przypowieść, która ilustrowała sposób prowadzenia ludu Bożego, narodu żydowskiego i także później na początku wieku Ewangelii pogan, którzy zostali także dopuszczeni do tej samej owczarni. Ta przypowieść naszego Pana o owczarni, o dobrym pasterzu została pobudzona wydarzeniami z poprzedniego rozdziału 9. Kto widzi albo ma tak dobrą pamięć, że wie, o czym pisze w rozdziale 9, to każdy to od razu zauważy, że w rozdziale 9 mamy uzdrowienie pewnego ślepca od urodzenia, któremu nasz Pan przywrócił wzrok. Gdy ten ślepiec odzyskał wzrok, odważnie mówił o tym wszem i wobec, sugerując jednocześnie, że gdyby Jezus nie był od Boga, to nie mógłby czynić takich rzeczy. Czyli ten ślepiec dawał świadectwo temu, co nasz Pan uczynił wobec niego, wyraz wdzięczności i uznania, właściwy odruch, a jednocześnie wyciągał właściwy wniosek, że gdyby ten nasz Pan nie pochodził od Boga, nie byłby w stanie przywrócić mu wzroku. Pewnie też słyszał o innych cudach naszego Pana. I gdy ten ślepiec tak opowiadał o tym, co mu się przydarzyło, gdy tak mówił, że ten, który to uczynił, musi pochodzić od Boga, bo inaczej nie mógłby w stanie tego czynić, w reakcji na to faryzeusze, duchowi przywódcy narodu żydowskiego, co zrobili? Wyrzucili go z synagogi. Za świadectwo prawdy, za jedyny logiczny wniosek, jaki z tego wynikał, został wyrzucony. I gdy nasz Pan zauważył to, bo to była ta przypowieść o tym pasterzu, o owczarni, została pobudzona tymi właśnie wydarzeniami. Gdy nasz Pan zauważył to, widząc takich pasterzy, którzy są zainteresowani tylko i wyłącznie własnym interesem, własnym samolubnym przetrwaniem w sprawowanym urzędzie, a nie dobrem owiec, które były powierzone ich pieczy, nasz Pan opowiedział tą przypowieść o dobrym pasterzu, czyli o sobie samym, a uczynił to jakiś rok przed swoją śmiercią. To była ostatnia zima naszego Pana, jaką przyszło mu przeżyć, gdy ta zima minęła, kiedy on to wypowiedział, i przyszła wiosna, nasz Pan zmarł na krzyżu. Zatem Ewangelia Jana, 10 rozdział, od wersety od 1 do 18 będą pod naszą rozwagą w chwili obecnej. I takimi małymi fragmentami, małymi kąskami, że tak powiem, zechcemy sobie tę przypowieść przeanalizować. Trzy pierwsze wersety. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Mamy zatem owczarnię, mamy odźwiernego u drzwi tejże owczarni, które i ten odźwierny wpuszcza, wypuszcza i owce słuchają jego głosu. Kim są owce? Owce to rzeczywiście Żydzi, Izraelici, zamknięci w owczarni, którym było przymierze zakonu. Przymierze zakonu było owczarnią, w której znajdowały się owce narodu żydowskiego. Poza tą owczarnią byli wszyscy inni poganie. Ci, którzy nie byli w żadnym przymierzu z Bogiem. Ci nie mieli żadnego odźwiernego, nie tworzyli żadnej owczarni, która mogłaby się chociaż w przybliżeniu nazywać boską, pańską owczarnią. A więc owce to Izraelici zamknięci w owczarni przymierza zakonu, a to przymierze zakonu wymagało od podopiecznych, od owiec doskonałego postępowania. Jako warunku do uzyskania aprobaty Boga i życia wiecznego. Zatem jedyna legalna droga wyjścia lub wejścia z tejże owczarni prowadziła przez drzwi, tak jak w każdym porządnym domu. Są drzwi frontowe, przez które można wejść, tak jak my tutaj dzisiaj przed chwilą żeśmy weszli i za parę godzin będziemy wychodzili. Zatem jedyna legalna droga wejścia, wyjścia przez drzwi, czyli przez zaspokojenie sprawiedliwości. Esencji podstawy zakonu. Inaczej odźwierny, którym jest zakon, nie chciał nikogo ani wypuścić, ani wpuścić do środka. Zakon, test sprawiedliwego postępowania, ten test poziomu doskonałości, znaczy test doskonałości na poziomie sprawiedliwości, nie wypuszczał i nie wpuszczał nikogo, kto był poniżej tego poziomu. Zatem zauważmy, prawda? Mamy przymierze zakonu, czyli owczarnię, mamy odźwiernego zakon, boskie prawo sprawiedliwości, które pilnuje, aby żadna owieczka, która nie posiada doskonałego postępowania, nie mogła wyjść z tej owczarni, domyślę, nie wyjść i sobie tam pójść gdzieś tam, bo Żydzi oczywiście, jak byli niewierni, to mogli to przymierze zakonu opuścić. Nie mogła w legalny sposób wyjść, bo nielegalnie można było wyjść i wielu Żydów, znaczy wielu, może niewielu, ale na przestrzeni wieków się by ich pewnie nazbierało, stawało się niewiernymi przymierzu zakonu i żyli, no, nie w zgodzie z tym. Natomiast ci, którzy chcieli poprzez zakon zyskać drogę do życia wiecznego, czyli to, bo legalne wyjście, nie mogli z tego skorzystać, bo legalne wyjście polegało na spełnieniu wymogów sprawiedliwości. Inaczej odźwierny zakon nikomu nie otwiera. Werset trzeci mówi, temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. Tak? Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Ten, kto taki, kto potrafi wejść. A jak ktoś wchodzi w inny sposób niż przez drzwi, czyli w inny sposób niż legalny sposób, lecz sposób, który zaspokaja boską sprawiedliwość, to jest złodziej i zbójca. Tak nasz Pan powiedział. A więc byli różni inni, którzy chcieli tam wejść i stać się przywódcami dla tych owiec zamkniętych w tej owczarni, ale oni bokami, pod płotem, nad płotem, jakimiś nielegalnymi sposobami się chcieli tam dostać, to był złodziej i zbójca albo rozbójnik. Natomiast jedyna legalna droga przez drzwi prowadząca wymagała sprawiedliwego postępowania od tego, który chciałby wejść. Wtedy odźwierny zakon otwierał drzwi i mógł wypuścić owcę jakąkolwiek do wiecznego życia, gdyby postępowała sprawiedliwie i chciała przejść do tego, co przymierze zakonu obiecało, albo wpuścił do tych owiec kogoś legalnie, kto może przyjść, spełniają nie jako zbójnik i rozbójca, złodziej i rozbójca, który tam się gdzieś podkopie, tylko ten, kto wejdzie legalnie i mając poziom doskonałości, sprawiedliwości w sobie, będzie w stanie te owce wyprowadzić i poprowadzić. Także przymierze zakonu jest tutaj pokazane jako mur zamykający Żydów, który odcinał im drogę do życia wiecznego, drogę wyjścia spod potępienia, które na nich ciążyło. Dlatego też w Biblii tu i ówdzie spotkamy informacje, które mówią o Żydach jako o więźniach własnego przymierza, przymierza zakonu. Kto nie wierzy, niech posłucha Zachariasza 9 rozdziału. Zachariasz 9, 11 i 12. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów. Wypuszczę na wolność za cenę krwi Twojego przymierza. Wypuszczę na wolność Twoich więźniów. Na wolność, jaką wolność? Od zakonu. Twoich więźniów, Żydów, Izraelitów, którzy byli więźniami przymierza zakonu. Bo zobaczcie sobie, ktoś daje mi jakiś warunek i mówi, jak ten warunek spełnię, to uzyskam to czy tamto. No w tym przypadku chodziło o życie wieczne, prawda? Ale wyobraźmy sobie cokolwiek, prawda? Jakąś wartość ktoś nam jest gotowy dać, ale daje warunek, który musimy spełnić. Ale warunek, który on nam daje, jest niemożliwy do spełnienia przez nas. No to ja czuję się jak zakładnik, jak więzień, prawda? To dobro, które on mi oferuje, jest bardzo pożądane. Ja bym chciał je dostać. I on nawet uczciwie może i mówi, że może mi dać, ale warunek, który mi daje, jest dla mnie nierealny, nie do wykonania. Ja nie przeskoczę tego. No to jestem skrępowany tym warunkiem, prawda? To ja po prostu, mając perspektywę, wizję, widząc to coś wartościowego, co chciałbym mieć, jednocześnie jestem skazany na to, że nigdy tego nie osiągnę, bo ktoś taki dał mi wysoki warunek. I to nim tak w ten sposób byli Żydzi także, jak gdyby związani. To było dla nich zamknięcie jakby w więzieniu. Ale wróćmy do Zachariasza, czyli 9, 11 i 12. Nadto za cenę krwi Twojego przymierza wypuszczę na wolność Twoich więźniów z cysterny bez wody. Też zakon jest nazywany cysterna bez wody, to znaczy cysterna, a więc pojemnik na wodę, bez wody, bez życia. Tak jakby, no, bo było przymierze zakonu, dane niedoskonałym ludziom, było cysterną, zbiornikiem bez wody. Oczywiście ktoś powie, po co Bóg takie coś robił, ale wiemy, chodziło o pokazanie rodzajowi ludzkiemu, że bez pomocy odkupiciela, bez pomocy kogoś z zewnątrz, nikt z ludzkości nie uzyska życia wiecznego, nawet jeśli Bóg da mu socjalne prawa i będzie mu pomagał, jak tylko może, to i tak człowiek niedoskonały nie spełni warunków. Wróćcie do twierdzy, pod tą twierdzą ukrywa się Jezus. Wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Nadto dziś ogłaszam, w 12 ci oddam, no to 1845 lata to nieistotne, prawda? Wróćcie do twierdzy, do Jezusa, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. To są właśnie, tak Zachariasz mówi o Żydach jako więźniach swojego własnego przymierza zakonu, które było warunkiem niedospełnienia dla kogoś niedoskonałego. Zobaczmy jeszcze do Galatów 3,23. Galatów 3,23. Spotkamy tam takie słowa. Zanim zaś przyszła wiara, pisze Paweł, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Mówiąc w liczbie mnogiej, my ma na myśli na pewno siebie naród żydowski. Zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie, razem zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Tak jak dokładnie przywołuje się naszego Pana. I odźwierny zakon stoi u bramy i nie wpuści, nie wypuści nikogo, kto nie spełnia warunku doskonałego postępowania w sprawiedliwości. Wtedy nie chodziło o miłość bezinteresowną. Doskonałe postępowanie w sprawiedliwości, nieosiągalne dla żadnego człowieka i żaden człowiek o własnych siłach do tego poziomu się nie podniesie. Nie mówiąc o poziomie jeszcze wyższym miłości bezinteresownej. Nawet do poziomu sprawiedliwości nikt się nie podniesie. Jak wielki upadek rodzinę ludzką spotkał z tego punktu widzenia, że po upadku nie jest człowiek w stanie sam się podnieść. Adam był na poziomie doskonałości, ale nie ma rozwinięcia tego charakteru. Miał szansę teoretycznie rozwinąć ten charakter w zgodzie ze sprawiedliwością, gdyby był Bogu posłuszny, ale okazało się, że nawet mając doskonałe predyspozycje, ciągoty w kierunku dobrego postępowania, i tak znajdzie się coś, co człowieka odprowadzi. Choć jak Bradzochon pisał, w przypadku Adama zgrzeszyć było trudne, ponieważ Bóg tak stworzył Adama, że miał skłonność do dobra, a nie do zła. Czyli gdy Adam miał dylemat zgrzeszyć czy nie zgrzeszyć, tak jak my mamy dylemat czasami, prawda? Przestajemy przed sytuacją taką, w której mamy jakąś słabość i mamy ciągotę upaść, nie upaść, zgrzeszyć, nie zgrzeszyć, to gdzie nas bardziej ciągnie? Do grzechu. To jest taka jest efekt. I mamy jak gdyby. Natomiast Adam, gdy stanął przed takim dylematem, dobre postępowanie, złe postępowanie, to jego w naturalny sposób bardziej ciągnęło do dobrego postępowania, nie do złego. I jak to Bradzochon pisze, chyba w tomie pierwszym epifanicznym, Adam musiał sprzeciwić się swoim naturalnym ciągotom, skłonnościom do dobrego postępowania i wybrać zło. No i, ale zrobił to. Sprzeciwił się nawet naturalnym ciągotą skłonnością. Nie miał oczywiście gotowego charakteru, ale to skłonność, bo pociąganie było zawsze w kierunku dobra, bo tak Stwórca wyposażył go w taki ładunek doskonałości istoty i dał mu te organy, prawda, z których miały być rozwinięty charakter, z ciągotą, ze skłonnością w kierunku dobra. No ale Adam pomimo to upadł, znalazły się takie warunki, które pozwoliły mu wybrać zło. Natomiast my, kiedy już mamy te ciągoty w naturalny sposób zachwiane i w tych punktach, w których zostaliśmy dotknięci przez grzech, mamy, bo niekoniecznie oznacza to, że w każdym przypadku mamy ciągotę do zła w przeciwieństwie do dobra. Tam, gdzie grzech nas dotknął, tam, gdzie upadliśmy bardziej niż na innych punktach, w tych punktach mamy naturalną, większą skłonność do grzechu, do zła niż do dobra. Natomiast w punktach, w których jesteśmy mocniejsi, to wciąż zachowujemy tą naturalną, pierwotną skłonność do postępowania dobrego, bo akurat grzech nie dotknął nas z tego punktu widzenia, dotknął nas gdzie indziej, prawda? I to różne osoby mają mieć na różnym miejscu, prawda? Ktoś, kto bardzo pożąda bogactw tego świata, to będzie miał skłonności te bogactwa zdobywać w sposób nieuczciwy i zły i nielegalny, bo ma tutaj skłonność, ciągotę, żeby te środki materialne na przykład sobie gromadzić. Cały czas, wracamy do naszej historii, cały czas podejmowano próby wyjścia i wejścia do tego stanu więzienia, jakie tworzyło przymierze zakonu. Do stanu ograniczenia. Próbowano to robić na każdy możliwy sposób. Od tyłu, z boków, nad ogrodzeniem, pod ogrodzeniem. Byli tacy, którzy opuszczali obszarnie przymierza zakonu, czyli oczywiście nielegalnie, bo oni sobie skręcił w prawo i wyszedł i nie patrzył, że tam odźwierny, bo odźwierny by go nie wypuścił, więc przez płot przeskoczył, dziurę zrobił, podkopał, byle odejść z tej owczarni, bo tutaj czuł się skrępowany. Bo zauważmy, prawda, nie można legalnie wyjść, ale otoczony będąc tym murem przymierza zakonu, czyli doskonałymi prawami, których wypełniania Bóg oczekiwał, no to człowiek czuje się niekomfortowo, prawda? Cały czas jest napiętnowany sam w własnym sumieniu, prawda? Więc co, jeżeli jakieś warunki, jakieś prawa mnie krępują, ciągle przypominają mi o tym, że źle postępuję, no to albo jest dwa wyjścia są, albo dojść do harmonii z tymi prawami, albo zapomnieć o nich, zignorować i odrzucić i dajcie mi spokój. No i byli tacy, którzy odchodzili, stają się celnikami, cudzołożnicami, synami marnotrawnymi. Nasz Pan wspomniał o całej takiej grupie, którzy nielegalnie opuścili przymierze zakonu, udając się w lewo, w prawo lub na tyły, pod płotem, nad płotem, przez dziurę w płocie. Mówił o nich jako chromych, ślepych, kulawych, w innej ze swojej przypowieści, która też jest tematem jednego z wykładów. Na szczęście byli też tacy, którzy pozostawali wewnątrz tego przymierza zakonu, wewnątrz tego więzienia, tego ograniczenia, próbowali żyć blisko Boga, na ile mogli, chociaż nigdy odwierny żadnego z nich nie chciał do życia wiecznego wypuścić. Byli tak zwani prawdziwi Izraelici, w których nie było zdrady. Walczyli z grzechem na ile mogli, przegrywali. Byli spracowani i obciążeni, skazaną na niepowodzenie walką z grzechem. No i tak to walczyli i walczyli i czekali na jakieś wyjście, na jakiś ratunek, którym był nasz Pan wtedy, gdy pojawił się w pierwszym adwencie. I gdy nasz Pan pojawił się w pierwszym adwencie, szukał jednych i drugich. Szukał tych, którzy opuścili przymierze zakonu w ten nielegalny sposób i odrzucili w ogóle jakiekolwiek próby spełniania w tych surowych, ostrych warunków sprawiedliwości. Szukał także tych prawdziwych Izraelitów. Przede wszystkim, można byłoby powiedzieć, szukał tych prawdziwych. Wybrał z nich, z tych prawdziwych swoich apostołów i uczniów, ale nie gardził nikim innym. Pamiętamy, że nie wzgardził zaproszeniem do domu faryzeusza, gdy takie się przytrafiło. Nie wzgardził rozmową z nierządnicą i jawną grzesznicą. Zawsze, gdy widział skruszone serce, był otwarty i chętny, bez względu na to, jaka była historia danego człowieka. Byli też tacy, w ciągu tego wieku żydowskiego, którzy w ten sam nielegalny sposób próbowali się dostać do środka. Niektórzy nielegalnie odchodzili z tego przymierza zakonu, z tej owczarni i postępowali tak, jak im się podobało, nie bacząc na Boga i na to, co w zakonie było napisane, ale byli także tacy, którzy nielegalnie próbowali dostać się do środka, nie przez spełnienie, nie przez drzwi, żeby odźwierny zakon ich wpuścił, bo są doskonali w postępowaniu, tylko w sposób nielegalny, z boku skrzywa się ci złodzieje i ci zbójcy. Mamy tak jakby takie małe podsumowanie ich w Dziejach Apostolskich, tych złodziei i zbójców. W Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, od wersetu 35, kiedy Piotr i Jan zostali aresztowani, no i mieli rozmowę z Radą Żydowską. I w tejże Radzie znalazł się pewien człowiek, faryzeusz Gamaliel, prawda, który przemówił do swoich współbraci, jako że Rada chciała Piotra i Jana zabić, ukarać za to, że głoszą jakiegoś fałszywego Chrystusa. I co on mówi do nich? Mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie czynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie nie za byle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. 400 zwolenników, całkiem sporo. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozsypkę. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich, jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Tak jak w każdym innym przypadku, wymienił tutaj dwóch. I oni właśnie stawali się wielkimi wodzami, zyskiwali poparcie i mieli niby poprowadzić naród żydowski do czegoś lepszego. Dwóch z imienia, z nazwiska mamy tutaj wymienionych w przemówieniu Gamaliela. To są ci, którzy próbowali się w nielegalny sposób, nie przez frontowe drzwi, gdzie odźwierny zakon mógłby sprawdzić zgodność tego wchodzącego ze sprawiedliwością i wpuścić go lub też nie, tylko w nielegalny sposób stawali na czele i chcieli tą owczarnię z narodu żydowskiego prowadzić gdzieś tam według swoich ideałów, prawda? I zawsze jakieś poparcie zyskiwali. No i wśród tych, którzy wchodzili do tej owczarni, żeby stanąć na czele owiec i gdzieś tam je poprowadzić, nasz Pan w pierwszym wersecie wymienia złodziei i zbójców. Dosłownie, jak się spojrzy do greckich oryginałów na tych złodziei i zbójców, to pierwsze słowo to jest kleptes, a to drugie to jest lestes. A powiesz, to co to nam to daje, prawda, że nam powiesz greckie słowa? No tak, greckie słowa nic nam nie da, chociaż kleptes nam się kojarzy z kleptomanią, prawda? No ale to i tak nie to, bo kleptomania to taka naturalna chęć do, żeby coś wykraść, prawda? Ukraść i kleptoman z każdego miejsca, w którym się znajduje, coś musi wynieść, prawda? Znaczy tutaj siostra Kasia, gdybyśmy byli kleptomanami i mamy tu często zebrania, to by wiele rzeczy potraciła w domu, gdybyśmy tak wychodząc zawsze coś zabrali, prawda? No bo kleptoman to tak musi coś zabrać. No ale to tylko tak na marginesie, prawda? My tak używamy kleptoman w języku polskim. W Grece okazuje się, że ten kleptes to jest złodziej w typie oszusta. Kogoś, kto się podaje pod kogoś innego. Dlatego pasuje do kleptomana, prawda? Bo kleptoman to nie jest człowiek, który przychodzi do kogoś, żeby go okraść. On nie jest tutaj złodziejem, on jest gościem może, no ale ma tą skłonność i musi coś zabrać, bo taka choroba, taką ma chorobę. Więc Jezus mówi tutaj o klepte, o tych kleptes, czyli to są ci, którzy oszukują, ci, którzy podszywają się pod kogoś innego, tak zwane wilki w owczej skórze. To są ci, którzy z pozoru, nie mają żadnych chęci kradzenia, są tutaj jako bracia, są uczciwi podobno i zainteresowani prawdą, a tak naprawdę szukają czegoś innego. Kleptes. Natomiast lestes jest to rozbójnik, zbójca, który otwarcie i wrogo, agresywnie się zachowuje. Taki jest lepszy, bo jest przynajmniej uczciwy, prawda? Łatwo go rozpoznać, można z nim zerwać kontakty, można go nie wpuścić, no, bo on nie udaje przyjaciela, on nie udaje owcy, tylko jest wilkiem i mówi, jestem wilk. Jestem przeciwny temu i tego nie zgadzam się. Nasz Pan tak właśnie tymi dwoma słowami opisał wrogów stada. Jedni są tymi wrogami skrycie, drudzy są otwarcie. Którzy są bardziej niebezpieczni? Ci skryci. Bo ten otwarty złodziej i rozbójnik jest znany wszystkim jako taki. To są ci, którzy odrzucają ideę chrześcijaństwa, którzy nie zgadzają się, mają inne własne pomysły. Zakon, czyli ten odźwierny z naszej przypowieści, nie wypuszczał ani nie wpuszczał jednak nikogo, kto nie spełniał surowych wymogów sprawiedliwości. Dlaczego? Bo Bogu nie chodziło tylko o to, żeby ktoś do środka wszedł, żeby kogoś tam wpuścić, ale i nic, i będzie jeszcze jeden. Chodziło o to, żeby wpuścić do środka kogoś, kto będzie w stanie wyprowadzić zamknięte tam owce. A nie stać się kolejną owcą, dzielącą los tych wszystkich, które tam już były i czekającą na jakieś zlitowanie, na jakieś wyprowadzenie, no bo chodziło o pasterza, a nie o kolejną owcę. A to inni, którzy tak naprawdę byli tylko i wyłącznie owcami, próbowali się zrobić z siebie pasterzy i stanąć na czele tychże owiec. Owca chce być pasterzem, stanąć na czele innych owiec i gdzie się poprowadzić. Owca jest owcą i potrzebuje sama pasterza, ale niektórym owcom się w głowie poprzewraca, jak to się co mówi w cudzysłowie, to może oznaczać, że owca ma pragnienie bycia pasterzem. Owce w środku nie miały prawa do życia. Więc ten, kto tam miał wejść do środka, musiał wejść z prawem udzielenia im życia wiecznego. Dlatego nasz Pan nie tylko musiał wypełnić zakon i uzyskać prawo wejścia do środka, lecz temu prawu wejścia do środka musiało towarzyszyć jeszcze inne prawo. Prawo dania owcom, które tam były, życia. A jak można było zdobyć prawo do dania owcom, które tam były, życia? Przez własną śmierć. Bo nasz Pan mógłby oczywiście wejść jako pasterz doskonały, taki, który spełnia warunki sprawiedliwości, no i on by tam wszedł, ale te owce wszystkie są bez prawa do życia. I nasz Pan, gdyby je prowadził, nie wiadomo po jakich pięknych pastwiskach prawdy i cokolwiek by im nie, jakiekolwiek reformy by w nich nie przeprowadził, to nie mógłby im zwrócić prawa do życia tylko na podstawie rezerwowania jakiegoś częściowego ich charakteru. Ponieważ sprawiedliwość wymagała oddania życia. Czyli to był bardzo szczególny pasterz. Okazuje się, że ten pasterz, który miał wejść do środka, żeby być zbawieniem dla owiec, to musiał być pasterz, który miał prawo tam wejść w legalny sposób, przez drzwi, przez wypełnienie wymogów sprawiedliwości, a jednocześnie musiał to być pasterz, który zapłacił cenę za danie życia owcom, czyli własne życie. Zanim dobry pasterz mógł zacząć kogokolwiek wyprowadzać do życia, musiał zatem wypełnić zakon, to dawało mu prawo wejścia do środka i musiał także umrzeć za te owce, aby wraz z prawem do wejścia do środka miał prawo do dania tym owcom życia. I w ten sposób nasz Pan nabył owce, kupił je, stał się ich pasterzem. Powiadają, że właśnie w krajach wschodu, tam gdzie w Palestynie, to dzisiaj panują tam inne relacje między pasterzami i ich owcami niż na przykład chyba w naszym kraju. Na przykład w naszym kraju nie ma chyba zwyczaju, to niekoniecznie musi dotyczyć owiec, może krów albo koni, albo czegokolwiek, ale chyba nie ma zwyczaju, że jak ktoś ma dużą fermę, nie wiem, czegoś, koni, mówimy nie o jednym czy dwie sztuce, bo jak ma jedna, dwie sztuki, to tak, ale jak mają duże ilości, na przykład 100, 200 czy 500, to chyba nie ma zwyczaju, że właściciel zna, każdej daje imię i każdą po imieniu zna. Przy większej liczbie zwierząt, sądzę, że nie. Ci, którzy hodowlę trzymają różnego rodzaju zwierząt, to chyba nie nadają imiona poszczególnym sztukom i jeszcze po imieniu do każdej się zwracają. Ktoś ma swoją krówkę czy swojego konika, no to może być tam gniady albo jakoś tam inaczej, ale ma jedną, no to bardzo go lubi i sobie go tak traktuje jak członka rodziny i nazywa pieszczotliwie, jak tam mu się podoba. Natomiast tam, nawet jak było bardzo, bardzo wiele owiec, to pasterz znał każdą owcę, dla każdej miał oddzielne imię, to oddzielne imię wypowiadał, I ta owca słyszała swoje imię wypowiadane przez pasterza i przybiegała, gdy ten ją wzywał. Gdy ktoś próbuje tak naśladować głos pasterza, to tamte owce nigdy się nie dają zwieść. Czyli owca, nie wiem, chyba musi mieć bardzo dobry słuch. Że nawet gdybym ja, jako nie pasterz tej owcy, chciał, znał jej imię i próbował po tym imieniu ją wzywać, ona nie przyjdzie. Ona nie przyjdzie. Ale gdy ktoś ubierze się, tam się nawet ktoś by się ubrał się nawet w ubranie tego pasterza i wołał, to nadal one nie będą reagowały, ponieważ głos, który dochodzi, jest inny niż głos Pana. Natomiast gdyby pasterz, ich prawdziwy pasterz, przebrał się za kogoś innego, włożył ubranie obcego pasterza, innego pasterza i zawołał ich swoim głosem, natychmiast przybiegną, pomimo tego, że on wygląda inaczej, bo się przebrał. Dziwna rzecz, prawda? Czyli to znaczy powiedzieć, że owce znają głos. Tak jak lud Boży głos prawdy zna. I nieważne, czy pasterz z wyglądu jest podobny do tego, co było kiedyś. Na przykład, czy jest podobny do brata Russella z wyglądu, czy podobny do brata Johnsona z wyglądu, może brata Jolego, innego członka gwiezdnego. To nie ma znaczenia, jak on wygląda. Bo on się może zmieniać, prawda? I to jest bardzo dobra ilustracja, że Bóg na przestrzeni wieków używa wielu różnych swoich sług. A więc automatycznie oni się zmieniają zewnętrznie. I są inni, prawda? Nie jest to ta sama osoba przez cały czas, bo tak długo nikt nie żyje. Ale głos prawdy jest ten sam i owce ten głos rozpoznają i za innym głosem nie pójdą. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że jest kontynuacją, tak jak wiemy po śmierci brata Russella, Rutherford twierdził, że jest kontynuacją i do dzisiaj dla wielu ludzi jest to kontynuacja ruchu brata Russella, towarzystwo, prawda? I wydawałoby się, że to niby są ci sami, towarzystwo, kolejni prezesi, kolejne nauki, to jednak głos całkowicie inny i dzieci Boże, owce Boże ten głos wyłapują. I tak jest zawsze, prawda? Kiedykolwiek o jakiś obcy dźwięk wykłada, jak bracia mówią i ktoś powie coś inaczej niż my znamy na przestrzeni naszych lat, od razu wyczuwamy obcą nutę. Tak jak to mieliśmy niedawno ten problem z usprawiedliwieniem, jak obco to brzmiało, jak okropnie to nie pasowało do prawdy, to nie był głos naszego stałego pasterza. Tak samo nasz Pan. W 2 Tymoteusza 2,19 jest napisane: zna Pan tych, którzy są Jego. Zna Pan tych, którzy są Jego. Każdego oddzielnie po Jego własnym imieniu. Z Jego własnymi potrzebami, jakie On ma. Więc my jako owce, tak jak tamte owce literalne, też nie powinniśmy reagować na strój zewnętrzny, który ulega zmianie, ale na głos prawdy. Głos prawdy, który zawsze jest ten sam. Zobaczmy na kolejne dwa wersety, 4 i 5. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdy znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Już częściowo o tym mówiłem. Co tu jest ciekawego w tym fragmencie? Gdy je wszystkie wypuści, idzie przed nimi. Idzie przed nimi. Pasterz idzie z przodu. Przed owcami pokazuje drogę. Nie pędzi owiec przed sobą. Co to znaczy? Jakie są tego konsekwencje? Że pasterz jest pierwszy, przeciera drogę. Można powiedzieć, pasterz ma najtrudniej. Bo jak pasterz przeszedł, to owcy chyba łatwiej. Tam już nie ma dołu, skoro pasterz przeszedł. Tam nie ma bomby, która by wybuchła, skoro pasterz przeszedł. Tam nie ma żadnego innego niebezpieczeństwa, skoro pasterz przeszedł. I przechodząc, daje przykład owcom, jak mają postępować, żeby przejść podobnie tak jak on. Pamiętamy, co nasz Pan powiedział? Jeśli kto chce iść za mną, stawia siebie jako na przodzie, jako pasterza, niech samego siebie zaprze, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Ale nasz Pan zrobił to pierwszy. Nie wymaga od nas, idź ty to rób, tak? Weź swój krzyż, zaprzyj samego siebie, naśladuj mnie, idź. Sam to zrobił, sam to pokazał. Pasterze rodzaju faryzeuszy natomiast, no i różni inni faryzeusze współczesnych czasów, co robią? Pędzą owce przed sobą. Inaczej niż prawdziwy pasterz, który idzie pierwszy i pokazuje drogę swoim owcom. Pędzenie owiec przed sobą oznacza, że każą im czynić rzeczy, których sami nie czynią. Każą, a dlaczego każą czynić? No, bo gdzieś tam to wyczytali. Wiedzą, że tak powinno być, więc zgłoszą to, jak powinno być. Ale sami nie chcą tego robić. Oczywiście tendencją, taką elementem towarzyszącym takiemu postępowaniu jest zawsze to, że jeżeli ktoś sam nie postępuje tak, jak prawda mu każe, tylko tą prawdę kieruje do innych, to zwykle jeszcze ma tendencję, żeby tam dodać coś od siebie, żeby te instrukcje prawdy wzbogacić, tak jak to Żydzi, prawda, chyba w kilkaset, te 10 przekazań, jakie otrzymali, to chyba zamienili w kilkaset, czyli kilka tysięcy, nie, czasami widzę tak, ale chyba co najmniej w kilkaset różnego rodzaju przepisów. To są właśnie nauczyciele w rodzaju faryzeuszy, pędzący owce przed sobą. Nasz Pan powiedział, że wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne, kładą na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Czyli sami nie mają wcale ochoty podporządkować się pod tą prawdę, którą cytują innym. Czasami jeszcze mówię z pewnymi dodatkami, żeby wychodzić na większych niż naprawdę są. Fałszywi nauczyciele, fałszywi pasterze bardziej dbają o kozły i konkol w swoim kościele niż o prawdziwe dzieci Boże. Prawdziwe dzieci Boże są niewygodne. To jest kolejny element fałszywego pasterza, fałszywego nauczyciela. Prawdziwe dzieci Boże są niewygodne dla fałszywego nauczyciela, fałszywego pasterza. Kiedyś te dzieci Boże kończyły na stosach, no dzisiaj stosów nie ma, to dzisiaj są albo wyłączane, wyrzucane, albo ledwo tolerowane. Jeżeli już jakoś z jakiegoś powodu nie można wyrzucić, no to trzeba jakoś z tym żyć, bo akurat nie da się wyrzucić, albo więcej by na tym stracił niż zyskał. Fałszywi nauczyciele dbają o tych, którym zawdzięczają swoją pozycję i stanowisko. Dbają o tych, którzy dają duże datki na Kościół albo na jakikolwiek inny ruch. Tym, którzy dbają o tych, którzy gwarantują im wygodne życie. Dbają o tych, którzy ich popierają, nawet gdy ci postępują niegodnie. Oczywiście nie karmią ich pokarmem duchowym, lecz jedynie zabawiają kazaniami o polityce, społeczeństwie, dowcipami. A jeśli nawet podają im prawdę, to tylko taką prawdę, która jest dla nich wygodna, przemilczając te niewygodne prawdy. I w ten sposób tak tworzy się taka fikcja. Izajasz 56 rozdział, zobaczmy, tam mamy kilka stwierdzeń odnośnie tego typu nauczycieli. Izajasz 56, 10-12. Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni, wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone. A są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku. Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosę wino i upojemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś, wystawnie i bardzo dostatnio. Ten mocny napój to oczywiście błąd. I będziemy tak kontynuować, będziemy mówić to, co chcemy i co nam kto zrobi. Jutro będzie tak jak dziś, nic się nie zmieni. Micheasz 3:11. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki. Jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy wieszczą za pieniądze i na Pana się powołują, mówiąc, czy nie ma Pana wśród nas, nie spadnie na nas nieszczęście. Kapłani uczą za zapłatę, ta zapłata niekoniecznie musi być finansowa. Zapłatą jest chociażby poparcie, którego się udziela. Zobaczmy do Nowego Testamentu. Filipensów 3:2. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Psów się strzec, porównanie niektórych do psów, złych pracowników i strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. To jest ciekawe stwierdzenie, prawda? Bo obrzeska, obrzezywanie to poświęcenie. Przesada w obrzezywaniu to przesadzanie z poświęceniem. Ktoś powie, że co Paweł zachęca, żeby bracia się nie poświęcali za bardzo, żeby nie byli fanatykami w swoim poświęceniu. Nie, chodzi o poświęcenie na pokaz. Chodzi o afiszowanie się, poświęcenie, udawanie, pozorowanie swojej świętości i oddania dla Boga przez długie modlitwy, mówienie, jak się wszystkich to bardzo kocha, a w rzeczywistości może być inaczej. I drugi Tymoteusz 4:3. Zajrzyjmy jeszcze i tam. Drugi Tymoteusz 4:3. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żadni tego, co ucho łechce, albo dając drapać sobie słuch, takie dosłowne stwierdzenie, czyli żeby było im przyjemnie, prawda? To jest taka skłonność, którą często zauważamy, także w gronie tak zwanego ludu Bożego, że bardzo często słuchacze chcą słuchać nie prawdy, tylko tego, co im się podoba, z jakiegoś, co pasuje do ich gustów duchowych. To ich bardzo uduchawia, w cudzysłowie. Natomiast jakby usłyszeli prawdę, powiedzieć im prawdę, to reakcja zwrotna, taka wymiotna. Milton nazwał duchowieństwo ślepymi gębami. Milton, poeta angielski. Ślepe gęby. I potem Ruskin, pewien filozof, skomentował te słowa Miltona o ślepych gębach, czyli o duchowieństwie, o klerze, w ten sposób. Te dwa słowa, czyli ślepa gęba, te dwa słowa wyrażają dokładne przeciwieństwo prawego charakteru dwóch wielkich urzędów Kościoła. Urzędu biskupa i pastora. Biskup oznacza ten, kto widzi. Pastor oznacza tego, który karmi. Najbardziej niebiskupi charakter, jaki można mieć, to więc być ślepym, bo biskup widzi. Więc jak biskup nie widzi, no to jest przeciwieństwo jego bycia biskupem. Jak możesz być biskupem, jak jesteś ślepy, skoro biskup znaczy ten, który widzi, czyli dostrzega prawdę, widzi prawdę. A tu okazuje się, że on jest ślepy, a mimo to jest biskupem. Nie widzi prawdy, ale naucza jej. Najbardziej niepasterski charakter, jaki można mieć, to chcieć być karmionym zamiast karmić, być gębą. Teraz aluzja znowu do drugiego, prawda, do pastora. Pastor ten, który karmi. Więc jeżeli masz być pastorem i masz karmić, to dlaczego ty chcesz być karmionym? To bycie karmieniem to właśnie chęć jakichś korzyści. Oczywiście oni nie chcą prawdy wcale, oni chcą korzyści bardziej doczesnych. Uznania, szacunku, urzędu, poparcia, wiwatów, jego tytułów, jego ekscelencjo, jego świętobliwość i wszelkie maści, prawda? Jakieś hołdy, które by zaspokajały, które by go karmiły, bo gdyby on chciał jeszcze prawdą być karmiony, to tylko byłby problem. Jak chcesz być karmiony prawdą, to bardzo dobrze, to zejdź z urzędu pastora, siadaj i niech ci jakiś tam pastor, kto tą prawdę rozumie, karmi, prawda? No to, ale on nie chce być, on chce być nauczycielem dla drugich, chce niby karmić, ale chce karmić po to, żeby samemu się najadać. Ślepa gęba, także bardzo ciekawe stwierdzenie Miltona. Ślepa gęba. Inną bardzo niekorzystną rzeczą w takich pasterzach jest to, że w obronie swoich stanowisk i kościołów są gotowi zwalczać prawdę i sług prawdy. Są gotowi ryzykować zniszczenie duchowego życia owiec. Są gotowi wypaczać prawdę i cały ruch prawdy, byle tylko utrzymać własne interesy. Przykładem jest postawa kleru żydowskiego wobec ślepca. Mówiłem już na wstępie. Wyrzucili go. Za co? Bo tylko za to, że mówił, że Jezus go uzdrowił, przywrócił mu wzrok, którego od urodzenia nie posiadał i w związku z tym, że dokonał tak wielkiej rzeczy, musi być Synem Bożym. Wystarczyło. Wyrzucamy cię. Dziwne, prawda? Jak tak człowiek z boku popatrzy, to w ogóle jak można na takiej podstawie kogoś usunąć, kogoś wyrzucić z tej grupy religijnej, z tego kościoła religijnego, w którym on był. Przykładem jest także duży Babilon w postępowaniu z bratem Russellem. To mnóstwo różnych przykładów, prawda, ale przypomnę pierwszego Samuela, trzeci rozdział, gdzie mamy usypianie Samuela. Pamiętamy, jak to Samuel, czyli początkujący ruch paruzyjny w postaci tej części małżeńskiego statka, która była jeszcze w Babilonie, gdy producer rozpoczął już działalność, zgromadziła się wokół niego pewna grupa poświęconych jednostek, braci z nowych stworzeń, ale sporo ich było jeszcze w kościele nominalnym, też już poświęconych, oni już tam się poświęcili. I co? No trzeba byłoby ich jakoś wyprowadzić. Wobec tego Pan wołał do nich Samuelu, wiem jak cztery razy było, dopiero za czwartym razem, tak? To wołanie Samuelu było wydawaniem poszczególnych, było realizowane poprzez wydawanie poszczególnych tomów parabuzyjnych brata Russella, których treść szeroko się roznosiła w świecie religijnym. Ci, którzy byli zainteresowani prawdą, to czytali. Jak nie czytali, to od innych usłyszeli, że takie książki się ukazują co kilka lat, bo tak mniej więcej brat Russell co 3 lata wypuszczał kolejny tom parawuzyjny. Wobec tego dyskutowano to w gronie poświęconych dzieci bożych, prawda? I cały czas wodzowie nominalnego chrześcijaństwa mówili, idź spać, to ja cię nie wołałem. Tak? Próbowali wyciszyć zainteresowanie prawdą wśród poświęconych jednostek, które były jeszcze w Babilonie, ale których w naturalny sposób interesowała prawda i nie mogli przejść, tak, że tak powiem, milcząco obok nowych treści z poszczególnych tomów paralizyjnych. O tym się mówiło wśród ludzi zainteresowanych prawdą biblijną, powrotem naszego Pana. Przecież to były poświęcone jednostki, tylko jeszcze były w Babilonie. Więc idź spać. To nie ja. Dopiero 4. Podobnie było z bratem Johnsonem. Czy też niedawne poparcie dla błędu o usprawiedliwieniu, które było udzielane przez niektórych pasterzy, również przez niektórych pasterzy, pielgrzymów i ewangelistów, i udzielali swego poparcia temu błędowi, nie dlatego, że zrozumieli nową prawdę na czasie, bo na pewno nie zrozumieli, nie byli w stanie tego w żaden sposób wyjaśnić. Udzielając poparcia, nie wiedzieli, jak to wyjaśnić, poza kręceniem i ogólnymi tylko stwierdzeniami, że kiedyś się okaże w tajemniczej prawdzie, wtedy wszyscy będą musieli przyjąć. Już nie będzie mógł nikt nic zrobić. Popierali, udzielali poparcia nie dlatego, że to zrozumieli, że to nowa prawda na czasie i trzeba tą prawdę rzeczywiście teraz ogłaszać, bo gdyby tak, to by rozumieli tą prawdę, głosiliby ją w innym duchu niż głoszono, tylko dlatego, że tą nowość ogłosił jakiś wódz powołujący się na swoje kontakty i przyzwolenie sługi na czasie. I to wystarczyło, żeby co niektórzy udzielili mu swego poparcia. A gdzie głos prawdy? Gdzie zgrzyt w tym poselstwie? Czy to był głos tego samego pasterza, który wcześniej wołał? Gladusel tak napisał w Strażnicy o złodziejach i zbójcach, o tych takich pasterzach, którzy samozwańczo się nimi stają. Rzeczywiście są oni złodziejami i zbójcami, uczącymi ludzi, że mogą wejść do boskiej łaski i owczarni jakimś innym sposobem niż tym wyznaczonym przez Boga, przez wiarę w ofiarę Chrystusa, niosącą pojednanie. Tacy nauczyciele są najemnikami, o których mówi mistrz. W niewielkim stopniu lub w ogóle nie interesują się owcami i wydają się nie zważać na ich wieczne dobro, ponieważ zawsze najważniejsze jest dla nich ich własne, obecne dobro. Chcą być znani jako popularni przywódcy i nauczyciele, czy oryginalni myśliciele i wielcy filozofowie. Albo są powiązani ze starymi systemami błędu, które dają sowite wynagrodzenie lub przynajmniej zapewniają taki poziom życia, którego łatwo nie mogliby uzyskać w żaden inny sposób. Jest dla nich najważniejsze ich własne dobro i to obecne dobro, pisze Bert Russell. Chcą być znani jako popularni przywódcy, nauczyciele, oryginalni myśliciele, wielcy filozofowie. Prawdziwe owce Pana nie idą za takimi fałszywymi pasterzami, ponieważ one znają Jego głos prawdy i słuchają tylko tego głosu. Większość nominalnych jednak idzie za nimi, bo nie mają ducha prawdziwych owiec. Więc jak owca nie jest prawdziwa, no to ktoś woła, to ja idę. A może tam coś będzie dobrego? Głosu tam za bardzo nie poznaję, czy to ten mój pasterz, czy nie mój pasterz, ale mówi, że coś fajnego tam ma, to biegnę. To tak jak dzieci, prawda? Jakiś człowiek się zatrzymuje, niegodziwy człowiek, który ma złe intencje, ale cukierki rozdaje. I dziecko za cukierki wsiada do obcego z samochodem i jedzie, bo on cukierki pan daje. Coś takiego można przywołać także i tutaj. W kolejne wersety 6-9. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. O tym owczarni, o tym odźwiernym i o tym pasterzu, który wchodzi legalnie i odźwierny mu drzwi otwiera. Nie zrozumieli. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Tłumaczy nasz Pan, co to znaczy. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Jezus twierdza, że jest drzwiami, czyli jest sposobem zaspokojenia sprawiedliwości dla tych, którzy nie są w stanie sprostać tej sprawiedliwości i w ten sposób może on wejść do owczarni przymierza zakonu i ofiarować życie wieczne. On jest drzwiami. Zauważmy, drzwi to boskie prawo sprawiedliwości. I skoro Żyd nie mógł tymi drzwiami legalnie wejść do życia wiecznego, bo nie stać go było na sprawiedliwe postępowanie, no nasz Pan mówi, ja jestem tymi drzwiami. Więc chodź do mnie, a ja już jestem drzwiami. Jak przejdziesz przeze mnie, to będziesz miał wyjście z tej owczarni przymierza zakonu. Nie mogłeś do tej pory wyjść, Mogłeś tylko najwyżej nielegalnie wyjść pod płotem, nad płotem albo dziurę zrobić w płocie, no ale to jest droga jeszcze gorsza, bo wtedy w ogóle opuszczasz dom wiary, dom Izraela i zrywasz to przymierze, więc lepiej oczywiście, gdybyś został prawdziwym Izraelitą, który stara się wewnątrz przymierza zakonu. Ale teraz ja jestem drzwiami i mało tego, to oferuję tym zamkniętym prawdziwym Izraelitom, a nawet także tym, którzy już wyszli, prawda? Oferuję siebie jako drzwi, już nie nawet nie drzwi tego przymierza zakonu, bo jak ktoś opuścił przymierze zakonu, no to on już był poza tą owczarnią, prawda? Ale nasz Pan był drzwiami do tego, do czego do tej pory nikomu z nich nie udało się wyjść. Od kiedy nasz Pan wypełnił zakon i przybił go do krzyża, sam stał się drogą zbawienia. Można powiedzieć, że nasz Pan założył swoją własną owczarnię. To już nie jest owczarnia ta sama z przypowieści. Założył własną owczarnię, w której obowiązują inne zasady niż w przymierzu zakonu, niż w tamtej owczarni. Jakie to zasady? Wiara w sprawiedliwość pasterza. A uczynki mają być na tyle doskonałe, na ile każdą z owiec stać. A tam, gdzie nie stać, wiara w sprawiedliwość pasterza. W tym samym momencie, gdy nasz Pan założył swoją własną nową owczarnię, przestało działać przymierze zakonu. Tamta stara owczarnia przestała być sposobem powrotu do Boga. Przymierze zakonu było zresztą tylko dla Żydów. Poganie, no i tak nie mogli, nawet gdyby chcieli, to nie mogli z tego skorzystać. Więc pojawiła się, gdy przymierze zakonu zakończyło działalność, gdy tamta owczarnia skończyła funkcjonowanie, pojawiła się wcześniej nieistniejąca możliwość, by o zbawienie mogli ubiegać się także poganie. Bo od tej pory decydowały nie względy cielesne, urodzenie w linii Adama, lecz względy duchowe. Wiara taka jak u Abrahama. Czy nadal jest związek z Abrahamem, ale nie musisz się urodzić w linii Abrahama. Masz być podobny do Abrahama poprzez posiadanie takiej samej wiary, jaką posiadał Abraham. I wtedy dzięki temu została zniesiona przegroda, mur przegroda, która oddzielała jednych od drugich. Zobaczmy do Efezów 2:14. Tam pisze o tym, co nasz Pan zmienił. Efezów 2:14. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Może jeszcze dalej. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Widzimy, tak to jest wyraźnie, że On z dwojga zrobił jedność. Tych dwóch, to dwojga, to Żydzi i poganie, którzy byli przymierzem zakonu rozdzieleni, bo poganie, jako nie Żydzi, nie urodzeni w linii Abrahama, nie mieli najmniejszych szans, żeby wejść do owczarni przymierza i tu jeszcze próbować życie wieczne uzyskiwać, chociaż Żydom to się nie udawało, ale oni mieli chociaż okazję, możliwość, nawet takiej szansy teoretycznie nie posiadali. I to było, oni byli zawsze jakby poza, out. Nasz Pan zburzył w ciele tą przegrodę swoim, zniósł zakon przekazań, gdyż unieważnił przymierze zakonu, unieważnił zakon, tylko nie unieważnił w ogóle, bo Żydzi, którzy naszego Pana nie przyjmują, powinni przymierza zakonu i przestrzegać przekazań, unieważnił jako drogę powrotu do Boga. Bóg przez pewien czas tą drogę, nieskuteczną, ale tą drogę uznawał jako drogę powrotu do siebie i nie było innej możliwości. Trzeba było się starać na próżno, co prawda, ale trzeba było się starać w przymierze zakonu poprzez próbę wypełnienia zakonu powrócić do Boga. Nasz Pan unieważnił, zakończył tę drogę powrotu do Boga i postawił siebie jako drzwi pasterza nowej owczarni, gdzie działają inne zasady. Mało tego, ta jego owczarnia nie jest tylko dla Żydów, ale dla dowolnego człowieka. Zarówno Żyda, jak i nie Żyda. I w ten sposób nasz Pan stał się jedyną drogą do zbawienia. Ten werset 9, który czytaliśmy tutaj w tym liście Jana, był tekstem rocznego godła na 1967 rok, że wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Nie będę szczegółów omawiał, ale to stwierdzenie, że wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie, oznacza, że wejdzie, że pasterz wprowadza swoje owce do owczarni na noc, bo tam w typie, prawda, pasterz na noc wprowadza je do owczarni, żeby były bezpieczne, a rankiem wyprowadzał je na pastwiska i pas cały dzień. A potem jak przychodził wieczór, znowu wprowadzał do owczarni. W ten sposób mamy jak gdyby całościową opiekę Boga nad swoimi owcami. W nocy, czyli wtedy, kiedy jest niebezpiecznie, są w owczarni, w jego opatrzności. To pokazuje na opatrzność Boga nad ludem Bożym, która go chroni przed tymi, którzy mogliby mu chcieć zaszkodzić. a w ciągu dnia wyprowadzał ich na pastwisko i prowadził po najlepszych trawach, które tam się znajdowały w okolicy, czy dawał im prawdę na czasie. Jednocześnie pomagając im rozwijać ich charakter, prawda? Czyli to pokazuje taką pełną, całościową opiekę. To wejdzie i wyjdzie. Wejdzie na noc do owczarni, wyjdzie rano na pastwisko. Całkowita opieka nad owcami. Werset 10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obficie miały. Tak to dosłownie werset ten brzmi. Nasz Pan mówi, że przyszedł, aby miały życie i obficie miały. Co to za różnica między posiadaniem życia i obfitym posiadaniem życia? To mamy aluzję do dwóch rodzajów owiec i dwóch rodzajów nagród. Życia wiecznego na dwóch poziomach. Aby miały życie, chodzi o życie wieku tysiąclecia, na ludzkim poziomie, które jest zaoferowane dla ogromnej większości rodzaju ludzkiego. I jeszcze, żeby one miały także obficie życie, aluzja do tych, którzy otrzymują życie w boskiej naturze. Można podpiąć także ogólnie, albo ogólnie życie w duchowej naturze, w życie w ludzkiej naturze. Jakbyśmy tego nie segregowali. Nasz Pan przyszedł, żeby owce miały życie. Mało tego, żeby miały obficie. Ci, którzy mają obficie życie, mają wyższego rodzaju życie niż te, które mają tylko życie. 11-15. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Jezus jest dobrym pasterzem swojej nowej owczarni. Codziennie wieczorem na noc wpuszcza, a rankiem wyprowadza na pastwiska prawdy i rozwoju charakteru. Nikt inny nie byłby w stanie nam tego zapewnić, co daje ten pasterz. Dlatego nikogo innego nie możemy uważać za naszego wodza i pasterza. Każdy inny to będzie bardziej tym najemnikiem, będzie tym złodziejem i zbójcą, który w inny sposób owca chce stanąć na czele stada i być pasterzem dla stada. Niemożliwe. Jesteś tylko owcą. Przyjmij to do wiadomości. Nawet jak jesteś większą owcą niż inna owca, wciąż jesteś tylko owcem. Owcą. Pamiętam, jak nasz Pan powiedział, że wy wszyscy jesteście, jeden jest tylko mistrz was, a wy wszyscy jesteście braćmi. I wśród tych braci mogą być tacy, których on używa do bardziej, innych mniej. Jednych używa, żeby uczyli, drudzy mają się bardziej o nich uczyć, co nie zmienia relacji między nimi. To nawet wszystko tylko i wyłącznie są braćmi i owcami są, każdy z nich. Ci wszyscy inni, te wszystkie inne owce, może troszeczkę większe niż inne, są używani przez naszego Pana do pomagania owcom i są tylko i wyłącznie sługami. I takimi sługami powinni pozostać. Żeby być takimi sługami, muszą być oczywiście podobni do głównego pasterza. No trudno, żeby owca, szczególnie bardziej ta bardziej używana przez Pana, była inna niż Pan, niż pasterz. Jeśli nie są podobni, w mniejszym lub większym stopniu stają się najemnikami, których prawdziwy lud Boży rozpoznaje jako takich i nie idzie za nimi. Najemnik, jak mówi nasz Pan, służy za jakąś zapłatę, za jakąś korzyść. On nie jest osobiście zainteresowany tym, co robi. Bo on tutaj jest dla jakiejś kariery. On chce coś zyskać, ma swój interes, służy samemu sobie. W razie niebezpieczeństwa, jak mówi nasz Pan, nie broni tego, co mu powierzono, a już na pewno nie za cenę oddania życia, lecz ucieka, by ratować skórę, zostawiając podobiecznych samym sobie. Tak jak w ostatnim czasie różni kapitanowie statków. Gdy te ulegają awarii, toną, kapitan zwykle jako pierwszy ucieka. Takich mamy kapitanów w dzisiejszym czasie. Takim zachowaniem typowym dla najemnika jest też niebronienie owiec przed błędem. Bo jak jesteś pasterzem, a ktoś twoim owcom niesie truciznę do jedzenia, to ty nie reagujesz? Pozwala, żeby karmił te owce trucizną? Akurat nie uciekasz, bo może nie widzisz zagrożenia dla siebie, ale też nie bronisz, pozwala, żeby ci ktoś podrzucał szkodliwy pokarm dla twoich owiec. Więc to jest też najemnik, niezainteresowany dobrem owiec i prawdą. Stoi biernie i patrzy, gdy jakiś wilk wpada i rozszarpuje zdezorientowane owce. Bywa, że czasami tego wilka nawet lubi. Popatrz, ten wilk jest bo ten wilk w sumie to kolejny najemnik. Też najemnik, który próbuje zrobić karierę wśród ludu Bożego i jest nawet gotowy pomagać mu w rozszarpowaniu owiec przez podawanie im zatrutego pokarmu. Widzi w tym jakiś własny interes, własną korzyść. A wszystko dlatego, że jak mówi nasz Pan, nie zależy mu na owcach. Nie zależy mu na owcach. Tylko na sobie samym. Nasz Pan też mógł się stać takim najemnikiem, gdyby w obliczu wrogości i zagrożenia ze strony faryzeuszy, czy też zwykłych Żydów, przerwał swoją misję, żeby się nie narażać. Ileż, jak łatwo było się naszemu Panu nie narażać. Mógłby się przyłączyć do ich chóru i razem z nimi mówić to, co faryzeuszom się podobało, albo komukolwiek innemu. Mówić tym samym głosem, oferując siebie na ich usługi. Większość kapłanów tak zwanego chrześcijaństwa służy dla sławy, wygodnego życia, bogactwa, przywilejów, urzędów, władzy, traktując bycie księdzem czy pastorem za najlepszy ze wszystkich zawodów i drogę do kariery, być jakimś wielkim. 16 werset. Mam inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Te drugie owce mają poświęconą oddzielną przypowieść, Mateusza 25, owce i kozły. Ich gromadzenie nie należy do obecnego wieku, ale dopiero gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z nimi, wtedy usiądzie na stolicy, będą zgromadzone przed Niego wszystkie narody i tak dalej. Tak właśnie Mateusz 25 mówi o tej przypowieści. To są te drugie owce, które nasz Pan w tysiąclecia przyprowadzi również. Bo ostatecznie w naszym Panu zamyka się wszystko. Efezów 1:10. Efezów 1:10. Efezów 1:10. Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Połączenie w Chrystusie w jedną całość wszystko, to, co jest na niebiosach, w atmosferze ziemi, wokół ziemi i to, co jest na ziemi w Nim ma być połączone w jedność. Jednak w przypadku tych owiec w wieku tysiąclecia procedura będzie nieco inna. Pasterz będzie bardziej srogi dla tamtych owiec, bo tamte owce są krnąbne. One nie reagują na prawdę jako prawdę. Laska żelazna będzie w jego ręku i chociaż będzie nadal pasterzem, to jednak będzie musiał z koniecznością stosować mocniejsze środki do prowadzenia tychże owiec do właściwego postępowania. I dwa ostatnie, 17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, tego życia, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Tu mamy podkreśloną szczególną miłość Boga do Jezusa. Ojciec miłuje mnie, dlatego że ja kładę życie za owce. Za prawy charakter naszego Pana, posłuszny nawet za cenę życia, własnego życia. Jezus jest świadomy, że życie, które składa w ofierze, odzyska, bo tak podawały obietnice. O, mamy niedaleko Jana 17:5. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Nie wyższa nagroda, ta sama natura, co była wcześniej, ale świadomość, że ta chwała, ta natura do Niego powróci. Psalm 16:10. Możemy także cofnąć się do Starego Testamentu. Psalm 16:10. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani albo w grobie, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Tak? To podaje nowy przekład. Czyli nie pozostanie jego tam on. Izajasz 53:10-12. Izajasz 53:10-12. Ale Panu podobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, przedłuży dni i przez niego wola Pana się spełni. Z trudów swej duszy nasyci się, swoją wiedzą wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich, z mocarzami będzie dzielił łupy, za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony, on doponiósł grzech wielu i wstawiał się za przestępcami. Jezus uznał za właściwe podkreślić dobrowolność swojej ofiary, bo mówi tutaj, nikt mi nie odbiera tego życia, ja sam je kładę z własnej woli, mam moc je dać i mam znowu je moc odzyskać. No, nasz Pan uczynił to z pewnością dlatego, żeby uczniowie tym bardziej go ocenili, co jest właściwą rzeczą, nie jest jakieś chwalenie się, tak pokora tego wymagała, aby stwierdzić o sobie to, co było zgodne z ocena samego siebie, zgodna z rzeczywistością. Ale także nasz Pan podkreśla to, że nikt nie odbiera jego życia, tylko on sam to życie kładzie, zrobił chyba także dla celu jeszcze ważniejszego, żeby wszyscy widzieli w nim odkupiciela, który umiera inaczej niż zwykły śmiertelnik. Kto z nas może powiedzieć, że sami oddajemy życie z własnej woli? Nikt. Wyrok jest na nas wydany i nie możemy. I tak oddamy życie, ale nie możemy powiedzieć, że oddajemy z własnej woli. Mamy moc oddać i nie oddać. Nasz Pan podkreślił to, że nie umieram jak zwykły śmiertelnik, tak jak jeden z was. Wy nie macie możliwości oddać swojego życia, bo jesteście pod wyrokiem i tak umrzecie, nawet gdybyście chcieli żyć. Natomiast ja umieram nie dlatego, że muszę, bo jestem grzeszny, tylko dlatego, że chcę umrzeć za innego. Za tak właśnie za tego prawdziwego grzesznego, za Adama i jego rodzaj ludzki. I na koniec chciałbym Psalm 23 przywołać, krótki, więc myślę, że możemy go sobie w podsumowaniu przedstawić. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. O dobrym pasterzu. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na imię swoje, choćby nawet przed ciemną doliną, dosłownie doliną cienia śmierci. Zła się nie ulęknę, bo Tyś jest ze mną. Laska Twoja i kij Twój te mnie pocieszają. Zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół swoich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się, oliwa, duch zrozumienia. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Tyle w temacie o dobrym pasterzu, naszym Panu, który założył własną owczarnię, wyprowadzając z owczarni przymierza, przyrównanego do więzienia, cały naród żydowski, oczywiście tych, którzy chętni byli z tego skorzystać, i dopuszczając także tych, którzy nigdy wcześniej w tejże owczarni przymierza zakonu nie byli, czyli pogan, dla których nasz Pan stał się drzwiami, nową możliwością dojścia do Boga, powrotu do Boga, pomimo stanu niedoskonałego, jaki wszyscy ludzie po Adamie dziedziczą. Niech Pan te myśli wszystkie pobłogosławi dla naszej korzyści. Dziękuję za uwagę.